I z tego słodkiego domu w Alabamie przechodzimy do słodkiego domu, którym jest studio Radia Wnet, a w nim bez gitary, za to z prasą Antoni Opaliński i z gościem.
Dzień dobry Państwu, tej gitary to może poszukamy. Jakiś czas temu jeden z naszych komentatorów powiedział, że Donald Trump odebrał Władimirowi Putinowi tytuł największego zakapiora międzynarodowej polityki i chyba coś w tym jest, bo rzeczywiście Trump swoją deklaracją dotyczącą Jerozolimy odebrał show prezydentowi Rosji. Dużo więcej w mediach jest na temat Jerozolimy i Trumpa niż na temat tego, że Putin znów będzie kandydował na prezydenta Rosji, ale oczywiście o tym drugim wydarzeniu też sporo jest. Brytyjski The Week pyta, czy Władimir Putin będzie rządził wiecznie. Oczywiście tego nie wiadomo, ale niektórzy spodziewają się, że tak rzeczywiście się stanie. Brytyjska gazeta podkreśla, że ta deklaracja Putina jeszcze została wzmocniona mimochodem przez to, że rosyjski komitet olimpijski został wykluczony z zimowych igrzysk olimpijskich, bo to jeszcze bardziej pozwoliło rosyjskiej propagandzie powiedzieć, cały świat jest przeciwko nam, musimy skupić się wokół naszego silnego przywódcy. I wracając jeszcze do kwestii Trumpa i Jerozolimy, to w The Weekly Standard jest ciekawy artykuł Dominika Greena na temat tego, czy ta deklaracja Trumpa to jest taki pierwszy krok do Deal of the Century, do umowy stulecia. Chodzi o to, że prezydent Trump przez tą deklarację bardzo dużo dał Izraelczykom i osobiście prezydentowi Izraela w kwestii symbolicznej, a Trump nigdy nie daje nic za darmo i teraz będzie domagał się rewanżu. Ten rewanż będzie zapewne wymagał pewnych ustępstw rządu izraelskiego, jeśli chodzi o ład, który będzie chciał zaprowadzić prezydent Trump na Bliskim Wschodzie, a w tym ładzie również swój udział będą mieli różni amerykańscy sojusznicy, nie tylko państwo Izrael. Ciekawe, przekonamy się. I teraz w studiu Anna Kostrzewska i przegląd dalekowschodni.
Tak, dzień dobry Państwu. Tutaj nie mam nic na temat Trumpa. Niestety dzisiaj w tych wiadomościach nie ukradł show. Show ukradł w dzisiejszych wiadomościach przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping, który cytując pakistańskie Daily Times, między innymi ogłosił w niedzielę, że kraj nie będzie zamykał się dla światowego internetu, lecz tak zwana cybersuwerenność jest słowem kluczem w jego wizji dalszego rozwoju globalnej sieci. Koncepcja ta opiera się na idei umożliwienia państwom zarządzania treściami znajdującymi się w internecie i zamieszczaniu tam własnych treści bez ingerencji zewnętrznej. Oświadczył również, iż Chiny gotowe są na wdrożenie nowych zasad zarządzania internetem, które służyłyby wszystkim partiom i zwalczałyby obecne nierówności. Tutaj słowa wszystkim partiom mogą wydać się trochę dziwne, ale tak naprawdę oficjalnie w Chinach istnieje 8 partii demokratycznych, które znajdują się pod zwierzchnictwem komunistycznej partii Chin. I tak, również o Xi Jinpingie pisze birmańskie Myanmar Times i informuje o tym, że nakłaniał on birmańską liderkę Aung San Suu Kyi do dalszego wzmacniania i poszerzania współpracy gospodarczej pomiędzy obydwoma krajami. Wspomniał o utworzeniu chińsko-birmańskiego korytarza ekonomicznego, który ma na celu wzmocnienie dwustronnych relacji. Powstanie nowego kanału współpracy jest częścią szerszego chińskiego planu podniesienia łączności pomiędzy 4 krajami: Bangladeszem, Chinami, Indiami i Birmą. Projekt połączy Kunming, miasto położone na południowym wschodzie Chin, skąd będzie bieg dalej do Kalkuty, łącząc Mandalay w Birmie oraz Dhaka i Chattogram w Bangladeszu. Tutaj o Xi Jinping to tyle z mojej strony. Oddaję jeszcze głos panu Antoniemu.
Nasz dziennik i sprawy krajowe. Kolejny świadek przed komisją do spraw wyjaśnienia afery Amber Gold. Świadek nie wiedział, nie pamiętał, nie był zorientowany. To nic oczywiście dziwnego, jeśli chodzi o świadków przed komisjami śledczymi. Tyle tylko, że ten świadek był wiceministrem spraw wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska. Nazywa się Michał Deskur i odpowiadał za nadzór nad policją między innymi, więc jednak coś pamiętać powinien. W naszym dzienniku też akt łaski po 17 latach. Prezydent ułaskawił posła Witolda Tomczaka skazanego za obronę godności Jana Pawła II, pisze Zenon Baranowski. O co chodzi? 17 lat temu w Galerii Zachęta, była wtedy szefową jej była pani Anda Rottenberg, była taka wystawa, gdzie była instalacja wielkiego międzynarodowego artysty, która polegała na tym, że była figura Jana Pawła II przygniecionego kamieniem i ówczesny poseł Witold Tomczak dokonał pewnego aktu twórczego w obronie Jana Pawła II w postaci dekonstrukcji tej instalacji, ale okazało się, że współcześni artyści, a także ich promotorzy nie mają tego poczucia właśnie akcji artystycznej i pan poseł został wtedy skazany. ukarany za zniszczenie tej straszliwej rzeźby. Teraz prezydent po wielu latach ułaskawił go. Od tego Dziennik Gazeta Prawna, co tutaj jest jeszcze ciekawego. Ratowanie strefy euro w wariancie turbo, nie zwracając uwagi na to, że Niemcy w tej chwili zwolniły, no bo zajmują się same sobą. Komisja Europejska chce kontynuować proces integracji strefy euro. Między innymi chce powołać europejskiego ministra finansów. O tym pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej pan Jakub Kapiszewski. Wózek ma jechać bez względu na to, co się dzieje w Berlinie. W Berlinie nie wszystkim to się podoba. I tak jak tutaj cytuję Dziennik Gazeta Prawna, w komentarzu Der Spiegel Niemcy piszą, że te obecne pomysły to jest po prostu wyraz ego pana przewodniczącego Komisji Europejskiej i nic z tego nie będzie. Jeszcze sięgamy do Nowego Państwa. W Nowym Państwie artykuł Kazimierza Krajewskiego, historyka z Instytutu Pamięci Narodowej, o Birczy słów kilka. O co chodzi? Po usunięciu hasła Bircza z tablicy na grobie nieznanego żołnierza na polecenie ministra obrony narodowej, już dzień po jej zamontowaniu, w mediach pojawiły się najróżniejsze komentarze i hipotezy, mówiące wręcz o jakimś rzekomym banderowskim lobby w Polsce. Czy tego rodzaju spekulacje były uprawnione? Czy decyzja ministra była, jak oceniają niektórzy, skandaliczna? Czy też raczej dzięki niej grób został uratowany przed kolejną profanacją? O tym pisze dr Kazimierz Krajewski w niezależnej Gazecie Polskiej Nowym Państwie, a dr Kazimierz Krajewski, autor monumentalnej monografii Armii Krajowej na Kresach, to jest jeden z najlepszych w Polsce specjalistów od tego, co się w czasie II wojny światowej i zaraz po niej na Kresach działo. I jeszcze prawie na zakończenie Rzeczpospolita szpiegów pisze Witold Gadowski. W Gazecie Polskiej, którą żeśmy już wczoraj cytowali, Polacy nigdy nie mieli serca do tworzenia dobrych służb specjalnych. W czasach II Rzeczpospolitej oficerowie regularnej armii często wzdragali się przed podawaniem ręki kolegom z wywiadu i kontrwywiadu. Działalność szpiegowska stała w jaskrawej sprzeczności z rycerskim etosem, który przewidywał jedynie otwartą walkę z przeciwnikiem. Tyle Witold Gadowski w Dzienniku Gazecie Prawnej. I na zakończenie znów prasa międzynarodowa, ale przedtem jeszcze jakaś wiadomość dalekowschodnia.
Tak. Ja jeszcze tutaj opowiem o sprawach wojskowych, które zostały poruszone w azjatyckiej prasie. I tak, The Japan News, będący anglojęzycznym portalem informacyjnym przygotowanym przez japońskie Yomiuri, informuje o rozpoczętych w poniedziałek wspólnych manewrach wojskowych USA i Korei Południowej. Pomimo faktu, iż w zeszłym tygodniu Korea Północna przeprowadziła próbę rakietową, która zakończyła się wystrzeleniem najsilniejszego pocisku międzykontynentalnego w historii tego kraju, mogącego najprawdopodobniej dosiągnąć wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, amerykańskie Seventh Air Force zaznacza, iż manewry te nie są odpowiedzią na żadne zdarzenie czy prowokacje. Pięciodniowe ćwiczenia pod nazwą Czujny As mają na celu wzmocnienie zdolności bojowych sprzymierzonych krajów, o czym powiedział minister obrony Korei Południowej. W niedzielę Koreańska Centralna Agencja Informacyjna poinformowała, że Korea Północna przewiduje wprowadzenie środków odwetowych w zamian za prowadzone ćwiczenia oraz zagroziła, iż Stany Zjednoczone i Korea Południowa słono zapłacą za przeprowadzoną prowokację. I tak jeszcze indyjski Deccan Herald, niestety również w kontekście niesnasek, pisze o słowach Masuda Khana, według którego państwa są niechętne podnoszeniu kwestii Kaszmiru na poziomie międzynarodowym z powodu siły ekonomicznej i wpływu, jaki wywierają na nie Indie. Dyplomata znajduje się obecnie w Waszyngtonie, gdzie próbuje zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej właśnie na kwestię Kaszmiru i w przemówieniu, które wygłosił w Białym Domu, stwierdził on między innymi, że kraj ten rozpoczyna negocjacje, kiedy jest mu to wygodne, a w przeciwnym wypadku obwinia Pakistan o terroryzm, co powoduje impas we wzajemnych relacjach. I przechodząc już do kwestii nieco spokojniejszych, to w sobotę w Muzeum Azji w Pacyfiku, tego samego dnia, w którym włączona zostanie iluminacja Warszawy, odbędzie się orientalny bazar świąteczny, gdzie kupić będzie można przedmioty z całej Azji, rozpoczynając od Turcji przez Krym, a kończąc na Japonii, i gdzie oferowane będą między innymi wyroby tekstylne, produkty spożywcze, takie między innymi jak chińska herbata czy indyjskie przyprawy, i nie zabraknie również publikacji książkowych, ceramiki i obrazów. Wstęp na wydarzenie jest wolny, a będzie mieć ono miejsce pod adresem Soles 24.
Bardzo dziękujemy. Prosto z jarmarku wnet można tam pójść. Kącik dalekowschodni przeprezentowała Anna Kostrzewska. I ostatnia wiadomość w dzisiejszym przeglądzie. Foreign Affairs, wydawane przez Radę Stosunków Międzynarodowych. To jest to ciało, gdzie między innymi tacy ludzie byli jak Kissinger, jak Brzeziński. To jakiś czas publikuje swoje artykuły na swojej stronie sprzed paru miesięcy, przypominając szczególnie ważne. I tu jest taki artykuł z marca o nadchodzących islamskich wojnach kulturowych. O co chodzi? Tutaj ktoś opisuje strony internetowe, które grupują to jak tu pisze w tej nowomowie współczesnej autor, społeczność LGBT, chodzi o to po prostu o homoseksualistów i ludzi o zbliżonych upodobaniach. Dlaczego najpoważniejsza międzynarodowa gazeta zajmująca się sprawami międzynarodowymi zajmuje się takimi może dziwnymi dosyć rzeczami? Otóż dlatego, że autor twierdzi, że pojawienie się takich stron może zwiastować pozytywny, oczywiście dla tego autora, proces, że w krajach islamskich również pojawią się aktywiści homoseksualni, którzy będą rozwadniać, mówiąc kolokwialnie, kulturę islamską. No cóż, wygląda na to, że skoro muzułmanów nie można pokonać, nie można ich pokonać również demografią, nie można sprawić, żeby przestali wierzyć w swoją religię, może się ich uda zgenderować. Tak to sobie system wymyślił.
O czym opowiedział Antoni Opaliński. Serdecznie dziękuję za przegląd prasy. Na zegarze godzina 9:13.